Gorące technologie 2008. 9 czerwca 2008. Jesteśmy bombardowani doniesieniami o cudownych rozwiązaniach, mogących zrewolucjonizować branżę IT. Ile w nich jest prawdy, a ile marketingu? Zastanówmy się, które nowe technologie w sieciach komputerowych mogą w tym roku okazać się prawdziwie innowacyjne. W naszym zestawieniu staraliśmy się zebrać te, które mogą zwiększyć wydajność sieci, podnieść poziom bezpieczeństwa i zaoszczędzić pieniądze. S. 152919 sieci bezprzewodowe 802.11 N. Być może już wkrótce nadejdzie dzień, gdy IEEE zakończy pracę nad standardem 802.11 N, który rozpoczął w 2003 rok. I chociaż miało to nastąpić w 2006 rok, dobrze będzie, jeśli fakt ten będzie miał miejsce w 2009 rok. Ale z praktycznego punktu widzenia to jest bez znaczenia, jako że już prawie wszyscy producenci urządzeń WLAN oferują swoje rozwiązania zgodne z jeszcze finalnie niezaakceptowaną wersją standardu Draft 2.0. Podobnie Wi-Fi Alliance certyfikowało już ponad 140 kontrolerów, routerów, punktów dostępowych, adapterów i kart zgodnych z Draft 2.0. Teraz przyszedł czas na zastanowienie się, czy rozwiązania zgodne z 802.11n mają sens w naszej organizacji. Faktem jest, że wciąż w firmach bardzo duża liczba osób pracuje na komputerach stacjonarnych, a nie na laptopach. Przez nich szybka, bezprzewodowa infrastruktura wciąż postrzegana jako nie tak bezpieczna jak przewodowa. Prawdopodobnie nigdy nie będzie wykorzystana. Pozostaje zastosowanie w specyficznych środowiskach, hotelach, szpitalach, uniwersytetach, gdzie pojawia się bardzo duża liczba użytkowników rozwiązań mobilnych. W przeprowadzonych testach rozwiązania 802.11n sprawdzają się oczywiście lepiej niż 802.11a/b/g, ale nie tak idealnie, jak można by się tego spodziewać. Teoretyczna maksymalna szybkość to 300 mbps, ale w praktyce najczęściej osiąga się transfery na poziomie 130 mbps. Ten fakt nie powinien jednak dziwić, jako że przy standardzie 802.11b obiecywano 11 mbps, a w rzeczywistości udało się osiągnąć 5 mbs przy 802.11g, odpowiednio 54 mbs oraz 20 mbs, jednak przy 802.11n realne 130 mbs wobec 20 mbs to i tak duży sukces. Kolejną korzyścią jest znacznie większy zasięg w testach. Przy próbach odtwarzania filmu nieprzerwana transmisja była nawet przy odległości 70-75 m od punktu dostępowego. Standard 802.11n zaspokoi większość potrzeb związanych z transmisją danych, głosu i obrazu. Ale czy opłaca się inwestować w całkowicie nową infrastrukturę już teraz? Chyba jednak warto jeszcze chwilę zaczekać. S. 152920 Network Access Control. Kontrola dostępu do sieci Network Access Control, NAC, to technologia, która ma zabezpieczać, aby użytkownicy powracający z podróży służbowej nie infekowali sieci przedsiębiorstwa wirusami nabytymi w podróży, a partnerzy biznesowi z okazyjnym dostępem do sieci nie mieli możliwości podjęcia szkodliwych działań lub uzyskania dostępu do poufnej informacji. Ma również zapewniać, by użytkownicy byli właściwie uwierzytelniani i mieli dostęp wyłącznie do aplikacji, które są im niezbędne w pracy. Spełnienie tych postulatów nie jest łatwe. W tym zakresie istnieje wiele konkurencyjnych standardów i podejści do problemu, m.in. Trusted Computing Group ze swoją architekturą Trusted Network Connect. Wielu dostawców oferuje wycinkowe produkty obsługujące architekturę TNC. Cisco ma własną strukturę, CNAC. Firma oferuje produkty wpisujące się w tę strukturę, a także produkty niezależne. Przy czym aktualne urządzenia NAC Cisco i jego struktura NAC wykorzystują odmienne oprogramowanie klienckie do oceny kondycji punktów końcowych sieci. Było to tak kłopotliwe dla użytkowników, że w sierpniu 2007 rok producent podjął próbę unifikacji własnej, dwudrożnej strategii, udostępniając on NAC. Następny był Microsoft. Firma nie używa nawet terminu NAC, wprowadzając własną nazwę Network Access Protection NAP, ale produkty, jakie pojawiły się do tej pory, stwarzają raczej nowe wyzwania niż dają kompleksowe rozwiązanie problemu. Serwer Politik NAP nie pojawi się przed udostępnieniem Windows Server 2008. Co w tej sytuacji mają robić użytkownicy? Na szczęście produkty NAC mogą współdziałać i już teraz są możliwe pewne opcje. NAC może realizować kontrolę typu preadmission, która jest wykonywana przed uzyskaniem dostępu do sieci, blokując dostęp zainfekowanym maszynom, a także nieautoryzowanym użytkownikom. Jednak bardziej interesujące jest zastosowanie kontroli typu postadmission, zapewniającej, że punkty końcowe pozostają w zgodzie z obowiązującą polityką bezpieczeństwa już po uzyskaniu dostępu do sieci. Jedną z większych zmian od czasu pojawienia się pierwszych rozwiązań NAC jest wykorzystywanie obsługi 802.1x. w przełącznikach sieciowych. W miarę upływu czasu coraz więcej organizacji odświeża swoją infrastrukturę przełączników, uwzględniając 802.1x i w ten sposób przystosowuje ją do wsparcia NAC, bez konieczności stosowania oddzielnych urządzeń egzekwujących. Kolejna nadchodzi wraz z serwerem NAP Microsoftu, w połączeniu ze zintegrowanym klientem NAP NAC Vista, jak również Windows XP Service Pack 3 wyposażonym w funkcjonalność NAP, będzie on ułatwiał wielu użytkownikom podjęcie decyzji o przyjęciu takiego rozwiązania za podstawę ich projektów kontroli dostępu. NAP opiera się na różnych urządzeniach sieciowych przy egzekwowaniu reguł polityki, ale nie wymaga dołączania do sieci urządzeń specjalnie przeznaczonych do wykonywania tych funkcji. Serwer 2008 niekoniecznie musi być elementem takich wdrożeń. Jeżeli organizacja nie jest przygotowana do wdrożenia pełnej struktury NAC, a tylko chce włączyć do sieci wycinkowe jej urządzenia, to ma do wyboru wiele opcji. Zarządzający IT muszą więc przeanalizować swoje potrzeby i horyzont czasowy oraz podjąć decyzję, czy wdrażać pojedyncze urządzenia, czy całą strukturę. Jeżeli strukturę, to którą? Nie jest to jednak decyzja łatwa, ale czasami lepiej ją podjąć wcześniej niż później. S. 152.921 Wirtualizacja. Wirtualizacja jest niewątpliwie jednym z najbardziej gorących tematów w świecie IT. Najlepszym, chociaż nie bezpośrednim, przykładem jest fakt, że gdy ktoś kupił wprowadzone świeżo na amerykańską giełdę akcje firmy Vmware za $29, to po chwili mógł je sprzedać za $125. To największy sukces od czasu wejścia Google'a na giełdę. I wszystko wskazuje na to, że wirtualizacyjny rynek nie zamierza zwolnić. IDC twierdzi, że światowe wydatki na oprogramowanie do wirtualizacji i usługi związane z tą dziedziną wzrosną z $6.5 miliardy w 2006 rok do aż $15 miliardy w 2011 rok. Z tymi estymacjami zgadzają się też dostawcy. Dobrym przykładem jest Citrix, który w .rok kupił za $0.5 miliarda firmę Xensource, stając się tym samym pełnym konkurentem firmy Vmware, mając więc centrum danych pełne serwerów. X86 obciążonych w 10%, nie ma na co czekać. Wirtualizacja pozwoli uniknąć konieczności kupowania nowych, a być może umożliwi też pozbycie się najstarszego sprzętu, nie mówiąc już o łatwiejszym i tańszym zarządzaniu. Tego jednak trzeba się nauczyć, tym bardziej, że oprogramowanie do zarządzania dużą liczbą wirtualnych maszyn jest znacznie młodsze od samych wirtualnych maszyn, a przez to mniej dojrzałe. Tę rynkową lukę dostrzegło wiele firm, przez co na rynku jest obecnie dostępnych ponad 50 narzędzi do zarządzania, konkurujących z tymi dostarczanymi przez twórców oprogramowania do obsługi wirtualnych maszyn. Dość ważne są też aspekty związane z bezpieczeństwem. Wszyscy analitycy wskazują, że wirtualne serwery są znacznie mniej bezpieczne niż ich fizyczne odpowiedniki. Celem ataku może dodatkowo stać się sama warstwa wirtualizacyjna. Nieco trudniejsze robi się także zarządzanie aktualizacjami wszystkich wirtualnych maszyn. Na szczęście powstaje wiele narzędzi ułatwiających te czynności. Zaś awaria fizycznego serwera obsługującego wirtualne maszyny powoduje przestój wszystkich wirtualnych serwisów. Tu jedynym rozwiązaniem jest wprowadzenie technologii klastrowania. S. 152.922 Uwierzytelnianie dwuskładnikowe. Od dawna wiadomo, że korzystanie z metody, nazwa użytkownika, hasło, w celu uzyskania dostępu do sieci lub dostępu do informacji osobistych na witrynie webowej, nie jest najmocniejszym zabezpieczeniem, ale kiedyś nie było dużo dobrych alternatyw, a także zbyt wielkich nacisków na zmianę tego stanu rzeczy. Dzisiaj, przy nowych regulacjach prawnych oraz zwiększającej się liczbie przypadków kradzieży tożsamości i ataków phishingu, takie proste uwierzytelnianie już nie wystarcza. Istnieje już wiele rozwiniętych opcji pozwalających na implementację uwierzytelniania dwuskładnikowego, opcji nie wymagających infrastruktury klucza publicznego, a także nie korzystających z technik biometrycznych, takich jak skanowanie tęczówki około czy próbki głosu. I tak na przykład. Platforma uwierzytelniania dwuskładnikowego może generować hasła jednokrotnego użytku. Użytkownik końcowy uruchamia aplikację w celu otrzymania hasła jednorazowego na przykład. Secure Computing Safe World Premier Access lub otrzymuje listę haseł jednorazowych innym kanałem komunikacji. Inny przykład to eBay, która oferuje użytkownikom PayPal klucz bezpieczeństwa oparty na produkcie Resignone Time Password Token. Urządzenie wydaje nowe hasła numeryczne co 30 sekund. Można znaleźć też bardziej innowacyjne metody uwierzytelniania dwuskładnikowego. Na przykład Positive Networks wykorzystuje telefony do uwierzytelniania. Użytkownik końcowy, logując się ze swojego komputera, wywołuje połączenie telefoniczne pod wyznaczony numer. W ten sposób uzyskuje PIN, który otwiera dostęp do sieci. Z kolei firma BioPassFort wykorzystuje dynamikę użytkowania klawiatury do identyfikowania użytkownika w czasie, gdy wprowadza on jego nazwę i hasło. Jeżeli rytm uderzenia w klawisze jest zgodny z zapamiętanym wzorcem, użytkownik uzyskuje dostęp. I na końcu firma PassFaces, której metoda polega na wybraniu przez użytkownika z góry określonego wizerunku ludzkiej twarzy z pewnej ich liczby wyświetlanej na ekranie. Jest to metoda prosta i niewymagająca posiadania przez użytkownika fizycznego tokena czy pamiętania zestawu liczb. W tym momencie nie ma większego znaczenia, jaki typ uwierzytelniania dwuskładnikowego zostanie wybrany. Token, klucz, biometryka czy rozpoznawanie cech indywidualnych. Istotne jest, aby wyjść poza prostą metodę, nazwa użytkownika, hasło. Kiedy dopuszcza się użytkowników do witryny internetowej, S. 152923 zapobieganie wyciekom danych. Wycieki danych to dzisiaj poważny problem. Forrester Research szacuje na przykład koszt utraty informacji o klientach na $90 do $305 za rekord. Jest to jednak tylko część najczęściej używanych danych. Wyciek informacji poufnych, takich jak własność intelektualna, może mieć dużo większy wpływ na biznes. Produkty DLP Data Leak Prevention, Data Loss Prevention mają wypełniać lukę w systemach bezpieczeństwa większość firm. Problem polega na tym, że duża część rozwiązań bezpieczeństwa jest skupiona na blokowaniu ataków zewnętrznych. Jest to oczywiście niezbędne, ale nie obejmuje całego spektrum luk bezpieczeństwa, które mogą pojawić się, kiedy dane przemieszczają się poza sieć przedsiębiorstwa. Zapory ogniowe i systemy zapobiegania wtargnięciom IPS to podstawowe elementy polityki bezpieczeństwa, ale nieskuteczne w sytuacji, kiedy zostanie skradziony laptop. Nie pomagają, gdy pracownik przesyła poufne informacje pocztą elektroniczną albo nieumyślnie wpuszcza w internet tajemnice firmowe, wykorzystując technologię Web 2.0, takie jak blogi czy MassHub. Nie chronią również przed świadomymi kradzieżami danych w wykonaniu sfrustrowanych pracowników. Produkty DLP kontrolują treści transmitowane przez sieci i wymuszają reguły polityki zapobiegające wyprowadzaniu poufnych danych poza sieć przedsiębiorstwa. Większość tego typu rozwiązań koncentruje się na poczcie elektronicznej, ponieważ jest ona postrzegana jako największy kanał wycieku danych. Według badań przeprowadzonych przez ProofPoint, około 20% wychodzącej poczty elektronicznej zawiera treści stwarzające ryzyko prawne, finansowe lub naruszenia obowiązujących reguł ochrony danych. Produkty DLP zajmują się także danymi w ruchu, na przykład transmitowanymi protokołem FTP, danymi w stanie spoczynku i danymi przemieszczanymi do podręcznych urządzeń mobilnych. Według danych Ponemon Institute, naruszenia bezpieczeństwa danych w roku 2007 kosztowały firmy $197 za rekord, a średni koszt tych naruszeń wyniósł $6,3 miliony w porównaniu z $4,8 miliony w 2006 rok. Są to jednak tylko koszty bezpośrednie. Szeroko nagłośnione naruszenia danych to również utrata reputacji. Dzisiaj sprawą zasadniczą nie jest haker niszczący zawartość witryny webowej czy zatykający serwery atakami DDoS. Nie są to też ataki wirusów czy robaków. Najgorsza jest wiadomość w mediach o tym, że z firmy wyciekła lista z danymi osobowymi pracowników lub klientów. S. 152924 Zielone IT. Trudno o bardziej gorący temat niż globalne ocieplenie. Zagadnienie ograniczenia emisji dwutlenku węgla nie ominęło również świata IT, który zużywa 2% globalnej energii. Czy przy tej, wydaje się, małej liczbie ma sens podejmowanie działań proekologicznych? Oczywiście ma i to nie tylko ze względu na ratowanie świata, ale także zwykły rachunek ekonomiczny. Co do płynącego zagrożenia nie ma już wątpliwości, zostało ono udowodnione naukowo. Osiągnięcie celu polegającego na tym, że energia ze źródeł odnawialnych stanie się tańsza od węgla, będzie niezwykle istotnym krokiem na drodze do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Zdaniem Simona Mingaya, analityka firmy Gartner, na wspomniane 2% składa się wiele czynników. Aż 39% tej wartości emisji CO2 stanowią komputery PC i monitory, za nimi są serwery 23%, systemy telekomunikacji stacjonarne stacjonarnej 15% oraz mobilnej 9%. Systemy sieciowej i komunikacji lokalnej w firmach to 7% emisji CO2, a 6% drukarki. Kwestiami poboru energii przez centra danych zajęło się też wiele firm, szczególnie tych dostarczających systemy zarządzania energią i chłodzeniem. Badanie przeprowadzone przez Emerson Network Power pokazuje, że w centrach danych aż 50% poboru energii elektrycznej idzie na chłodzenie, 26% na zasilanie serwerów i pamięci masowych, 11% na systemy komunikacyjne, 10% na sprzęt zarządzający zasilaniem i 3% na oświetlenie. Oba badania pokazują, że ogromny problem stanowi chłodzenie. Najlepsze praktyki dla chłodzenia centrów danych wskazują scenariusz, gdzie zimne powietrze płynie od dołu do góry. Jeśli nie możemy pozwolić sobie na przebudowanie centrum danych i wyposażenie go w podniesioną podłogę i nowe systemy wentylacyjne, powinno pomóc utrzymanie stałej temperatury pomiędzy 21-23. Nikt nie twierdzi, że w centrum danych musi być zimno jak w lodówce. Z badań IDC wynika, że już 43% szefów IT bierze ekologiczne czynniki pod uwagę przy doborze odpowiednich rozwiązań dla swoich centrów danych. 80% zauważa, że ekologiczne aspekty mają coraz większe znaczenie dla ich organizacji. S. 152925 Technologia ISTSI. Technologia ISTSI staje się coraz popularniejsza, wypierając dotychczas stosowaną fibrę channel. Czemu tak się dzieje? Przyczyn jest kilka. Podstawowa to fakt, że ISTSI działa w zwykłej sieci Ethernet, co oznacza, że nie trzeba przygotowywać oddzielnej sieci fibrę channel tylko dla pamięci masowych. Nie potrzeba też specjalnych kontrolerów do serwerów ani przełączników, podobnie jak wykwalifikowanej kadry administratorów. Oczywiście, fibrę channel działa z szybkością 4 GBS, niedługo 8 GBS, podczas gdy sieci ISTSI SAN przez najbliższy czas będą działały w infrastrukturze o szybkości 1 GBS. Natomiast wiele zmian może wprowadzić spopularyzowanie się technologii 10 GBS, która nie dość, że jest prostsza w zarządzaniu od fibry channel, to jeszcze szybsza, nawet od wersji 8 GBS. Przeprowadzono już testy, które pokazują, że ISTSI świetnie sobie radzi w miedzianych sieciach 10 GBS. Czy zatem mają rację niektórzy obserwatorzy branży, którzy twierdzą, że z powodu ISTSI dni fibry channel są policzone? Raczej nie. W centrach danych istnieje ogromna liczba urządzeń w standardzie fibry channel. Firmy, które zainwestowały w tę technologię, z pewnością nie zamienią jej z dnia na dzień na ISTSI. Ta ścieżka przejścia potrwa z pewnością znacznie dłużej. Firmy będą inwestować w ISTSI przy okazji rozbudowy istniejących środowisk lub wymiany znajdującego się w nich sprzętu. Według IDC udział ISTSI w rynku zewnętrznych dyskowych pamięci masowych to tylko 3%. Analitycy zakładają jednak, że w 2010 rok sięgnie już 20%. Toteż ISTSI ma przed sobą dość długą drogę w detronizacji fibry channel, ale trend jest czytelny. Szefowie IT, którzy już mają serwery NAS bez ISTSI w swoich centrach danych, wymienią je na nowe lub rozbudują odpowiednie moduły w ciągu najbliższych 3 lat. Tak twierdzi aż 2/3 badanych. 47% uważa, że wszystkie nowe wdrożenia będą zawierały funkcjonalność ISTSI. 25% planuje zamianę fibry channel na ISTSI. S. 152926 Web 2.0 to niewątpliwie hasło dekady. Pierwszych 10 lat XXI wieku. Nikt dokładnie nie wie, co ono znaczy, ale każdy go używa. Co więcej, niektórzy mówią już o Web 3.0. Cokolwiek miałoby to być, dla konsumentów Web 2.0 to blogi, wiki, serwisy społecznościowe itd. Jednym słowem, możliwość publikacji w internecie swoich treści i udostępnianie ich innym internautom. Czy jest tu gdzieś miejsce dla przedsiębiorstw? Duże korporacje już od pewnego czasu próbują, niestety, z reguły nieskutecznie, usprawnić zarządzanie wiedzą, treścią oraz wdrożyć systemy współpracy. Zaś pracownicy są bardzo oporni przed dodawaniem im kolejnych zadań, gdzie za pomocą mało przyjaznych aplikacji mieliby się dzielić tym, co dla nich najcenniejsze. Technologie związane z Web 2.0, jak blogi czy wiki, są zdecydowanie bardziej przyjazne. Nie mają denerwującej wszystkich korporacyjnej otoczki. Nie wymagają długotrwałych szkoleń. Oprogramowanie jest łatwe w użyciu, dzięki czemu indywidualne osoby lub małe grupy są w stanie rozpocząć działanie bez biurokracji związanej dotychczas z uruchamianiem projektów IT w tradycyjny sposób. Dla przykładu, amerykańska firma programistyczna Serena Software korzysta z serwisu Facebook jako swojego korporacyjnego intranetu. Co piątek w ramach Facebook Fridays 800 pracowników firmy ma czas do działania na swoich profilach Facebook oraz na przeglądanie profili współpracowników, rodziny i przyjaciół. Jakie jest tu zatem zadanie dla IT? Dla Web 2.0 IT musi udostępnić technologię, a następnie, niejako trochę z boku, przyglądać się, jak społeczeństwa z niej korzystają. Często przytaczanym przykładem jest firma Procter & Gamble, która wykorzystuje witrynę Innocentive do pozyskiwania nowych pomysłów na produkty od konsumentów, zamiast polegać wyłącznie na wewnętrznych zespołach odpowiedzialnych za rozwój. Jeszcze jednym, coraz częściej zauważanym trendem jest przeniesienie działalności do witryn wirtualnych, takich jak Second Life. Niektóre firmy w wirtualnym środowisku prowadzą już szkolenia. Nawet jeśli twierdzimy, że Web 2.0 jest sztucznym wymysłem i nie pasuje do poważnych korporacji, trzeba przyznać, że jest to zjawisko, nad którym wielu szefów IT powinno się solidnie zastanowić. Nowo zatrudniani pracownicy, szczególnie ci młodzi, z pewnością mieli już do czynienia z Web 2.0, więc trudno będzie ich przed tym powstrzymać. Co więcej, Web 2.0 to nie tylko zbiór internetowych aplikacji, to podejście, które mówi, że to pracownicy mają moc współpracy, publikowania i współdzielenia informacji, a także wykorzystywania jej we właściwy, interesujący i użyteczny sposób.